bez barier.
Model opieki domowej skierowany jest do osób starszych z pogłębiającą się niepełnosprawnością. Polega na dostarczeniu im profesjonalnej pomocy. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Fundacją Hospicjum Proroka Eliasza i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej realizują projekt Skalowanie Innowacji Społecznej – Opieka Domowa na Terenach Wiejskich. Między innymi o tym dziś będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Zaczynamy jednak od protestu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Sejmie. Protestujący domagają się, aby posłowie zajęli się jak najszybciej projektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Paweł Wdówik powiedział, że rząd podjął działania, które mają na celu rzeczywiste usunięcie barier, także włączenie takich osób w życie społeczne. Dodał, że tworząc Fundusz Solidarnościowy wprowadzono daninę solidarnościową, która w całości jest przeznaczana na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Z Funduszu Solidarnościowego uruchomiliśmy tak podmiotowe działania, jak program asystencji osobistej, program opieki wytchnieniowej oraz centra opiekuńczo-mieszkalne. To są trzy programy, które zmieniają zasadniczo sposób funkcjonowania obywatela z niepełnosprawnością. Dlaczego? Dlatego, że asystencja przede wszystkim daje człowiekowi z niepełnosprawnością możliwość niezależnego, samodzielnego życia.
Paweł Wdówik zapewnił, że do końca tygodnia będą znane kolejne propozycje wsparcia. Wiceminister spotkał się z protestującymi w Sejmie.
Do końca tygodnia ministerstwo przedstawi rozwiązania, których celem będzie wsparcie osób z niepełnosprawnością o najwyższych potrzebach dotyczących pomocy. My przyjmujemy każdą kwestię dotyczącą osób z niepełnosprawnością. Chcemy rozmawiać i będziemy rozmawiać.
Protestujący w Sejmie chcą, by renta socjalna była równa minimalnemu wynagrodzeniu i wynosiła 3490 zł zamiast 1588 zł, jak jest obecnie.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Coraz więcej osób starszych, schorowanych z niepełnosprawnościami potrzebuje wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych. Często są to osoby samotne, które nie mają kontaktu ze swoimi bliskimi. To, że mieszkają z dala od dużych miast, jeszcze bardziej pogłębia sytuację. Stąd pomysł na projekt Skalowanie Innowacji Społecznej – Opieka Domowa na Terenach Wiejskich. A przybliży go Krzysztof Leończuk z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.
Hospicjum Proroka Eliasza, które działa w Makówce, myślę, że jest znane w naszym regionie na pewno, ale też w całej Polsce, wymyśliło pewien model opieki domowej, czyli jak się opiekować osobami, które wymagają takiej opieki w ich miejscu zamieszkania. I skalowanie jest to powielanie albo przenoszenie tego modelu wypracowanego u nas na Podlasiu na inne części Polski i sprawdzanie, jak to zadziała i czy zadziała w innych miejscach w kraju.
Mówimy tutaj o osobach starszych z pogłębiającą się niepełnosprawnością, na przykład w przebiegu demencji, po udarach. Mówimy o chorych, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe.
To są takie osoby, u których naprawdę już zakończono leczenie, czyli już wszystko, co lekarze, szpitale mogły zrobić, zrobiły. I teraz te osoby pozostają i trzeba się nimi zająć. I tak naprawdę to jest już taki moment, niestety w większości przypadków już na końcówce życia danego człowieka, ale nie zawsze oczywiście, ale już w takim momencie, kiedy już lekarze zrobili co mogli i pomagamy tym osobom w ich domach.
Skoro powstał taki model, skoro powstał pomysł, żeby rozszerzyć go nie tylko w naszym regionie, ale też na całą Polskę, o czym za chwilę porozmawiamy, to znaczy, że jest na to zapotrzebowanie.
Tak, społeczeństwo się starzeje. W tym momencie mamy około 3 milionów osób, którymi trzeba się zająć, które wymagają takiego wsparcia. Za 10-15 lat będzie ich dwa razy więcej. Więc potrzeby są ogromne i w większości przypadków to, co udaje się w Polsce uzyskać, o ile oczywiście się uda, to jest zapisanie tej przysłowiowej babci czy przysłowiowego dziadka do domu opieki. Natomiast wszyscy wiemy, że domy opieki są bardzo ważne i bardzo potrzebne, ale opieka w stacjonarnym miejscu, gdzie oddajemy tą osobę pod opiekę, jest inna niż taka, gdzie możemy się opiekować tą osobą w miejscu zamieszkania. To jest tutaj kluczowe, że dana osoba zostaje w miejscu, w którym się wychowała, żyła przez całe życie i dożywa tych swoich ostatnich dni. I tutaj jest ta zmiana jakościowa, gdzie możemy się opiekować osobą w jej miejscu zamieszkania.
I nie mówimy tutaj tylko o osobach samotnych, choć takich też nie brakuje, szczególnie na terenach wiejskich, ale też o takich, które mieszkają z rodzinami, ale z różnych powodów, nawet zawodowych, ta rodzina nie może poświęcić całej doby na opiekę. Albo też nie potrafi, bo potrzebna jest specjalistyczna opieka.
Albo też poświęca, ale nie ma swojego prywatnego życia. Często jest tak, że osoba często leżąca, która nie wstaje, no wymaga 24-godzinnej opieki. Natomiast czy dzieci, czy wnukowie tej osoby mają także swoje życie, swoje sprawy. Znamy przypadki, gdzie ludzie porzucają na przykład swoją pracę zawodową po to, żeby opiekować się leżącą, czy chorą mamą, czy ojcem. Ale te osoby muszą też czasami wyjechać do większego miasta, zrobić zakupy, załatwić jakieś sprawy urzędowe. Często nie mogą zostawić tej osoby samej w domu i właśnie taka opieka domowa, o której my mówimy, rozwiązuje tę sytuację, gdzie na przykład opiekunka przyjeżdża i zastępuje tą córkę albo syna i przez kilka godzin w ciągu dnia zajmuje się starszą osobą, a domownicy mogą wtedy wykonywać inne rzeczy. Tak jak też pani powiedziała, często, szczególnie na samym początku, ta rodzina nie wie, jak się zachować, nie wie, jak się opiekować. Prosta rzecz, nie wie, jak podnieść na przykład osobę leżącą, żeby jej dodatkowo nie uszkodzić. Więc ten model pokazuje także rodzinom, w jaki sposób należy się obchodzić z osobami chorymi, tak żeby jak najmniej im zaszkodzić.
Jest ten pomysł w realizacji, a nawet w niektórych miejscach już w końcówce tej realizacji. Gdzie go realizujecie?
Sama idea tego modelu została wypracowana przez doktora Pawła Grabowskiego w Hospicjum Proroka Eliasza w Makówce.
Czyli w naszym regionie.
W naszym regionie, więc chociaż to nie jest jakieś straszne odkrycie, jak się powinno zajmować osobami. To, co jest nowością też w tym modelu i to, dlaczego my go prezentujemy w innych miejscach w Polsce, jest to, że tutaj do zespołu lekarskiego, który jest standardowo lekarz, pielęgniarka czy jakiś rehabilitant, są włączone na przykład osoby jak opiekunka. Taka opiekunka domowa, która wykonuje podstawowe czynności, na przykład pomoże wstać osobie, pomoże ją umyć, pomoże ogolić na przykład, czy wykonuje takie bardzo podstawowe rzeczy, które dla nas są oczywiste, ale w opiece zdrowotnej, którą mamy w naszym kraju, nie jest to takie oczywiste i na przykład NFZ tego typu świadczeń nie finansuje, bo to nie są świadczenia lekarskie, tylko to są bardziej świadczenia takie społeczne. Więc my połączyliśmy siły tych różnych osób, tam dodatkowo dochodzi jeszcze rehabilitant, dodatkowo dochodzi psycholog, więc ten cały zespół opieki domowej zajmuje się jedną osobą z różnych perspektyw, z różnych stron. I ten model teraz wdrażamy w 14 województwach, w 21 instytucjach, bardzo różnych, od prywatnych domów pomocy, poprzez stowarzyszenia, fundacje, które realizują, kończąc na szpitalach powiatowych, na ośrodkach zdrowia, zaczynając od Podlasia, kończąc na Podkarpaciu. Najdalej wysunięta jednostka jest chyba w Ustrzykach. Mamy województwo zachodniopomorskie, mamy województwo małopolskie, mamy województwo wielkopolskie. Najdalej na zachód wysunięto instytucję, która to robi, jest umiejscowiona w Lubinie. Więc robimy to, testujemy, co jest ważne, na terenach wiejskich, w różnych miejscach w Polsce.
Nie było problemu ze znalezieniem tych, którzy włączą się w ten projekt? Nie mówię o pacjentach i podopiecznych, tylko o realizatorach, instytucjach.
Tak? Nie. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń. Mieliśmy tak naprawdę 3 razy więcej zgłoszeń niż dotacji, które mogliśmy dla tych instytucji przekazać, więc zainteresowanie było bardzo duże, bo potrzeby są bardzo duże. Okazuje się, że Podlasie wcale nie jest tutaj wyjątkowe, czyli opieka domowa na terenach wiejskich w województwie podlaskim jest tak samo potrzebna, jak w Wielkopolsce, czy w zachodniopomorskim, czy na Mazowszu. Po prostu tego nie ma i trzeba to jak najszerzej rozpropagowywać.
A w województwie podlaskim gdzie realizowany jest ten model?
W województwie podlaskim mamy 2 miejsca. Jedno to jest Dzięciołówka, tam mamy dom gościnny, miejsce całodobowego pobytu, ale oczywiście Dzięciołówka w naszym projekcie testuje te rozwiązania w ramach opieki domowej i robi to już od pewnego czasu. A drugim miejscem są Stawiski i tam urząd gminy razem z Centrum Usług Społecznych także przystąpił do naszego projektu i w ramach dodatkowej usługi, którą robią, właśnie testują także na terenie gminy Stawiski taką opiekę domową.
Jaka grupa odbiorców jest w tym projekcie?
ponad 200 osób w całej Polsce, bo każda taka skalowana innowacja to jest co najmniej 10 pacjentów. Mamy 21 innowacji, czyli to jest 210, ale niektórzy mają jeszcze większą liczbę pacjentów, więc to jest grubo ponad 200 osób w całej Polsce objętych opieką.
Jest to pewien model, ale jak rozumiem, ten model trzeba też dostosować do niepełnosprawności, do potrzeb każdej z tych osób. Też jest to elastyczne.
Tak, każda osoba w projekcie posiada taki indywidualny plan usług i indywidualnie do jej potrzeb dostosowuje się formę wsparcia. Są osoby, które więcej potrzebują na przykład wsparcia rehabilitanta i częściej do tych osób przyjeżdża rehabilitant. Są osoby, które bardziej potrzebują na przykład wsparcia psychologicznego w związku z ich stanem, więc model jest bardzo elastyczny i też ideą tego modelu jest to, żeby nie dawać każdemu porówno, bo jak wszyscy wiemy, porówno nie znaczy sprawiedliwie. Więc to nie jest tak, że każdemu porówno, tylko każdemu wedle potrzeb. I te potrzeby są bardzo różne, tak jak ludzie są różni i pacjenci są różni. Więc tak naprawdę mamy ponad 200 indywidualnych planów usług i każdy z tych planów tak naprawdę jest inny.
Są instytucje, które chcą realizować ten model w tym projekcie. Nie brakuje podopiecznych, a pewnie byłoby dużo więcej, gdyby możliwości były
na pewno
większe. A czy nie ma też problemu z tymi osobami, które odwiedzają chorych, to znaczy z lekarzem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, psychologiem, opiekunami? Czy tutaj nie było problemu, żeby na tak szeroką skalę znaleźć te osoby?
Generalnie rzecz biorąc, praca na obszarach wiejskich jest pracą trudną. To jest bardzo duże wyzwanie. Czy to dla lekarza, czy dla rehabilitanta, znacznie prościej jest świadczyć usługę w dużym mieście i nie musieć jeździć po wsiach często, gdzie droga już się kończy asfaltowa i trzeba jechać jakimś brukiem, a nie daj Boże w ogóle jakąś piaskową drogą.
Szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
Szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdzie nawet mamy takie informacje, że opiekunki, które jeżdżą po tych malutkich miejscowościach albo po tych koloniach, gdzie są pojedyncze domy, mówią, że one czasami wysiadają z samochodu i muszą na piechotę dojść kilometr, bo samochód dalej nie pojedzie. Więc to jest bardzo duże wyzwanie, żeby znaleźć kadrę, która będzie świadczyć takie usługi. I to też jest element testowania naszego modelu, czyli sprawdzamy, jak to wygląda w różnych miejscach w Polsce i już mamy sygnały, że tak samo jak na Podlasiu, tak samo w innych miejscach w Polsce wcale różowo nie jest, żeby znaleźć kadrę wykwalifikowaną, która zna się na tej pracy, która jest w stanie świadczyć takie usługi i która chciałaby jeździć po wsiach i pomagać osobom potrzebującym.
Osoby z niepełnosprawnościami, osoby leżące, osoby ciężko chore na pewno potrzebują lekarza, tej pielęgniarki, rehabilitanta i to w tym miejscu, gdzie czują się bezpieczne. Ale macie też takie poczucie, że psycholog odgrywa tutaj ogromną rolę w przypadku zarówno podopiecznych, ale też ich rodzin.
Bardzo dużą i to jest też coś, co w naszym modelu jest nowością, czyli jest niestandardowe, bo podstawowa opieka zdrowotna nie zapewnia psychologów pacjentom, chyba że w wyjątkowych jakichś wypadkach. Natomiast tak to prawda, często psycholog jest tak naprawdę jedną z pierwszych osób, które odwiedzają pacjenta, żeby pokazać temu pacjentowi, wytłumaczyć pewną sytuację, w jakiej się znajduje i pomóc. Ponieważ, i to jest bardzo ważne, nie wszyscy pacjenci zgadzają się na wizyty psychologa, bo jednak mamy w naszym społeczeństwie coś takiego jak stygmatyzacja i ludzie po prostu mówią, no nie potrzebuję, dlaczego uważacie, że ja jestem jakiś, przepraszam za wyrażenie, oczywiście nienormalny, że ma do mnie psycholog przychodzić. Tu nie chodzi o to, że ktoś jest nienormalny, tylko w porozmawianiu z psychologiem i wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia, czy nawet wygadanie się takie zwyczajne, często bardzo pomaga nie tylko dla osób potrzebujących, ale tak dla każdej zdrowej osoby, żeby pomóc w tej sytuacji, w której się znajduje. Albo po prostu to przegadać.
Całe przedsięwzięcie jest czasowe.
To jest projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. I każdy projekt ma swój początek, środek i koniec. My teraz znajdujemy się w takim miejscu, myślę, że w 3/4 tego projektu. Projekt trwa do końca listopada, natomiast te skalowane innowacje na terenie Polski, one wszystkie już się dzieją. Niektóre będą się kończyć w maju, niektóre w czerwcu, niektóre w lipcu. Ostatnie chyba są do końca sierpnia. Więc to już jest na takim bardzo zaawansowanym etapie. I co będzie dalej? I to jest teraz największe wyzwanie, przed którym my stoimy, ponieważ mamy takie sygnały z ministerstwa, że ministerstwo czeka na rekomendacje nasze, bo my robimy to po coś. Nie robimy to po to, żeby przez rok poświadczyć usługi i się rozejść wszyscy weseli
i zapomnieć o tym,
tylko żeby wypracować pewne systemowe rozwiązania. I największym wyzwaniem, przed którym stoimy, to jest pokazanie ministerstwom, rządowi, jakie zmiany powinny zajść w systemie, żeby ta opieka była jak najbardziej kompleksowo świadczona i żeby odbiorcy tej opieki byli jak najbardziej z niej zadowoleni. I w tym momencie jesteśmy na etapie przygotowania tych rekomendacji. Jednymi z tych rekomendacji na pewno będzie to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia pomyślał o włączaniu do zespołu medycznego także psychologów, rehabilitantów czy opiekunek. Na opiekunkach jest położony największy ciężar tej pracy, bo wbrew pozorom wcale nie cotygodniowe czy comiesięczne wizyty lekarza są najbardziej potrzebne, a wizyty osoby, która wysłucha, która pomoże, która pokaże, która spędzi czas z osobami potrzebującymi. Tak jak pani powiedziała, bardzo dużo osób to są osoby samotne i po prostu ich nikt nie odwiedza, więc nie ma potrzeby, przepraszam za wrażenie, gonienia lekarza, żeby posłuchał historii życia danej osoby, a może wystarczy, żeby przyjechała opiekunka i porozmawiała z tą osobą i to naprawdę bardzo, bardzo dużo zmienia.
A gdybyśmy porównali to, co jest takie systemowe w naszym kraju, do tego modelu, który państwo w tym projekcie realizujecie, no to wiemy tutaj opiekunka jedno, ale czy są jeszcze jakieś bardzo znaczące różnice, które, że tak powiem, wpłynęłyby na cenę tej całej usługi, gdyby ją wprowadzono masowo po zakończeniu tego projektu? Czy tak naprawdę wystarczą tylko chęci i przemodelowanie pewnych działań?
Tutaj my nie wymyślamy rakiety w kosmos, nie wymyślamy jakichś nie wiadomo jakich rzeczy. Czasami są rzeczy dość oczywiste, ale zgranie tego, przemodelowanie tego, pomyślenie o tym z innej strony znacznie by ułatwiło życie. To nie wymaga wielkich inwestycji, zmian ustaw, tak jak w niektórych przypadkach, gdzie zmieniamy cały system myślenia. Wcale nie. W tym momencie w naszym kraju to nie jest tak, że opiekunek nie ma, one są, tylko one są w gestii ośrodków pomocy społecznej. Lekarze, pomoc medyczna jest w gestii Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystarczy to zgrać, aby była taka możliwość, żeby na przykład NFZ mógł finansować, a może, bo to jest kwestia, rozumiem, że pewnych decyzji, oczywiście pewnie decyzji na poziomie ministerstw być może gdzieś indziej, ale to jest kwestia decyzji, aby tego typu usługę móc świadczyć w zestawie, w pewnym komplecie. I wtedy to wszystko się zgra. Więc z jednej strony jest to innowacja, ale ktoś może posłucha tego, o tym innowacja sobie pomyśli. Ale to jest, no bo w naszym systemie to w dwóch różnych światach żyje. A jeżeli te dwa różne światy byśmy połączyli, to byśmy rozwiązali mnóstwo problemów. I to wcale nie wydaje się być jakimś wielkim odkrywaniem wielkich gór.
I niepotrzebne są do tego aż tak wielkie pieniądze, jakby mogło się wydawać, że trzeba to wszystko przemodelować. To trzeba wszystko uporządkować.
To trzeba uporządkować, tym bardziej, że my mamy też symulacje, które mówią, że opieka domowa w miejscu zamieszkania jest tańsza niż opieka instytucjonalna w jakimś ośrodku pomocy społecznej. Coś też państwu będzie bardziej opłacać, nawet finansowo. Kwestia tylko przemodelowania tego i spojrzenia na to bardziej całościowo.
I spojrzenia nie z perspektywy mieszkańca miasta, tylko wyobrażenia sobie tych terenów wiejskich, odległości, samotności i niepełnosprawności również tam.
To jest kluczowe. To jest klucz tego wszystkiego, bo tereny wiejskie zarówno na Podlasiu, ale też w innych częściach Polski są często zapomniane, szczególnie jeżeli osoby nie mieszkają w centrum wsi, a gdzieś na uboczu, gdzieś na kolonii. To nawet nie musi być 10 km, może 400-500 metrów od głównej ulicy na wsi i to już zaczyna się robić problem i zaczyna się robić bariera w kwestii transportu, dostępu do tych usług, o których mówimy.
I oczywiście też łatwo jest czasami powiedzieć, no tak, są dzieci, są wnukowie, ale też mogą się uczyć, mogą pracować i zazwyczaj tak jest i nie są w stanie nawet 2 czy 3 razy w tygodniu, a czasami takie osoby wymagają pewnie wizyt i codziennych, być w tym miejscu na tych terenach wiejskich.
To jest po prostu życie, więc gdzieś ta rodzina często jest, już ja nie mówię nawet o jakiejś wielkiej zagranicy, gdzie ludzie wyjeżdżają na drugi koniec świata, ale nawet na terenie województwa podlaskiego, no mamy mnóstwo wsi, mamy centrum, jakim jest Białystok, mamy Łomże, Suwałki, gdzie ludzie wyjeżdżają do większych miast. No i proszę sobie wyobrazić, że teraz codziennie, czy nawet 2-3 razy w tygodniu mamy dojeżdżać te 30, 40, 50, 60 kilometrów, żeby babci czy dziadkowi pomóc w jakiś sposób, czy ich wesprzeć. No to jest ciężkie, czasami niewykonalne. My chcemy ten problem rozwiązać, żeby skoro my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to żeby były instytucje, które taką pomoc świadczą.
Bez barier.
Teraz przeniesiemy się na ulicę Fabryczną w Białymstoku, by przypomnieć wraz z Iwoną Rogowską, że w mieszczącym się tam Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa Centrum Informacyjno-Doradcze.
Odpowiada na zgłaszane przez osoby z niepełnosprawnością trudności. Szczególnie akcentowanym i bardzo istotnym w codziennym funkcjonowaniu problemem dla tych osób było rozproszenie informacji dotyczących dostępnego wsparcia dla samych osób z niepełnosprawnością, jak i ich najbliższych. Dużym oczekiwaniem było uzyskanie potrzebnych informacji w jednym miejscu, bez konieczności długotrwałego poszukiwania form dostępnej pomocy, realizatorów określonych zadań, czy też konieczności samodzielnego rozstrzygania wątpliwości związanych z właściwym doborem technologii asystujących. W głównej mierze dotyka to osób, które uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności po raz pierwszy. Zostają tak naprawdę z dokumentem, nie wiedząc co dalej. I u nas uzyskają informacje, jakie instytucje i jakie wsparcie może być pomocne w ich konkretnym przypadku, w ich niepełnosprawności. Oprócz tego osoba z niepełnosprawnością, jej opiekun, a także pracodawca może uzyskać informacje na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, czy też instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.
I na koniec informacja o tym, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu wyborczego. Ma to zwiększyć m.in. dostęp do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości. Do tego wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat, będą mieć prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego. Najbliższe wybory parlamentarne planowane są na jesień, a dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.
Bez Barier.